Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wszyscy podziwiają i cmokają. Ten wybór nie budzi żadnych kontrowersji. To rzeczywiście chyba najlepszy projekt.
Ten projekt się podoba i powinniśmy być zadowoleni.
Zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Jerzy Fijas.
Ale również powinniśmy zrozumieć, na czym polegają prawidła tego leśnego świata.
Bo ten las pokazany jest w trzech wymiarach. W koronach drzew, w tym co na ziemi, w tym co pod ziemią. Ja o koncepcji zagospodarowania, o tym projekcie za chwilę porozmawiam z projektantami. A pana chciałem zapytać przede wszystkim o to, czym jest Marszewo.
Marszewo...
Nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć.
No myślę, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest jedno z ciekawszych miejsc wokół Trójmiasta. Niedaleko Dębtowa. Kawałek lasu, w którym od paru już lat staramy się zrealizować projekt ogrodu botanicznego.
To jest spory kawałek lasu, bo dlatego, że to jest 50 hektarów plus 5 hektarów na tego ogrodu botanicznego.
Tak, teren, który ze względu na swoje skomunikowanie z Gdynią i dobrej współpracy z samorządami lokalnymi, bo to trzeba podkreślić wyraźnie, tak? Lasy chciałyby wyjść z ofertą edukacyjną do mieszkańców Trójmiasta, ale z drugiej strony też miasto, które widzi w ofercie lasów możliwość stworzenia kolejnej dodatkowej atrakcji dla przebywających i mieszkających tutaj
ludzi. Z jednej strony ogród botaniczny to miejsce dla ginących roślin.
I nie tylko leśnych, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że oprócz roślinności leśnej mamy też plantacje
drzew
owocowych, prawda, starych odmian. A z drugiej strony...
To jest to miejsce edukacyjne.
A z drugiej strony też... Na co akurat w tym naszym projekcie, który zajął pierwsze miejsce, zwrócili projektanci uwagę, sensoryka, czyli ta kwestia wyczuwania form poprzez dotyk. Faktura, struktura materiałów dzisiaj staje się sferą tak bardzo odległą dla młodego człowieka. Człowieka, który dotyka tylko klawiatury, okazuje się, że młody człowiek, nowoczesny człowiek, człowiek XXI wieku, wychowany na komputerze, mając 20 kilka lat, trafiając do uczelni, do Akademii Sztuk Pięknych, nie może powiedzieć, co jest powierzchnią gładką, a co jest powierzchnią śliską. Co jest powierzchnią ostrą, a co jest powierzchnią chropowatą. On tego nie czuje. Tu jest okazja, żeby przywrócić właściwy smak, właściwy zapach.
Bo to są takie elementy, że ten las, dzieciarnia będzie mogła odczuć wszystkimi zmysłami, ale najważniejszy zmysł to właśnie tutaj zwrócono uwagę na zmysł dotyku.
Dotyku. Jako jeden z elementów edukacyjnych.
Fajnie schodzić po liściach, ale fajnie też pochodzić po szyszkach.
No i też mamy propozycję chodzenia po koronach drzew, tak? Czyli każda warstwa lasu od korzeni poprzez warstwę podszytów, podrostów, czyli tego wnętrza lasu po korony.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Już za chwilę biegnę do architektów, żeby porozmawiać dokładnie o tej koncepcji. Goście z Lublina, czyli przedstawiciele Garden Concept.
Dorota Malinowska,
Emilia Chęcz,
Kinga Bogucka.
Architekci z Lublina wymyślili, że grzyby będą większe od ludzi. Tak to panie wykombinowały?
No tak wykombinowałyśmy właśnie.
A szyszki będą sięgały do ramienia?
O, mam nadzieję, że wyżej.
Nawet wyżej, tak?
Owszem.
Jakieś mrówki też podobno będą. Nie wiem, czy prawdziwe, czy sztuczne, ale też ogromne i wielkie.
Tak, oczywiście.
Wszystko to po to, żeby poznać las od podszewki?
Zagłębić się, nie wiem, w szczegóły robactwa, małych elementów, które na co dzień nie są dostrzegalne.
No będzie takie niewiarygodne miejsce rzeczywiście w tym lesie, przez Państwa zespół zaprojektowanym.
Chcielibyśmy za pomocą nietypowych może elementów, niekoniecznie często spotykanych w takiej wielkości, stworzyć takie magiczne miejsce, tak? Bo punktem wyjścia była bajka. Bajka i postać Alicji. Bajka, czyli świat magii,
który bajka jest na początku wprowadzić. Rzeczywiście tego lasu. Drzewa ubrane w jakieś ubranka, kolorowe ubranka.
Tak, w kubraczki.
Łuskowe.
Tak, taki materiał chciałyśmy wykorzystać. Za pomocą koloru zaznaczyć, że to są drzewa zaadoptowane przez dzieciaki. Drzewa, którymi one będą się troszczyć i o których będą myśleć.
Bo te drzewa mają mieć swoje imiona i dzieciaki mają te drzewa badać, tak?
Tak, bo dzieci mają poczuć, że każdy z tych drzew, opiekują się każdym z tych drzew. Dzięki temu czują większą więź z każdym z tych drzew i chcą troszczyć się.
A potem idziemy między tymi wielkimi grzybami, tymi ogromnymi szyszkami do labiryntu?
Tak, do labiryntu trafiamy do środka i wychodzimy za pomocą mostu linowego.
Wychodzimy albo i nie wychodzimy.
Albo nie wychodzimy.
A to Panie przy projektowaniu rzeczywiście tego kawałka lasu, tego kawałka ogrodu botanicznego, to chyba same bawiły się jak dzieci.
Tak, oczywiście zrobiłyśmy sobie podcast, seans i oglądałyśmy Alicję w Krainie Czarów. Dostosowując to trochę właśnie w przestrzeń lasu. Chciałyśmy wprowadzić tę bajkę w przestrzeń lasu.
Tak wygląda praca koncepcyjna architekta przestrzeni. Oglądamy Alicję, oglądamy bajkę.
Wygląda nasza praca. Myślę, że kluczowym tak naprawdę zadaniem, kluczowym krokiem przed podjęciem się każdego zadania jest zapytanie siebie, co dla mnie byłoby ciekawe, tak? Co ja bym chciała zobaczyć w tej przestrzeni, podniosłoby atrakcyjność w moich oczach. Więc warto siebie zapytać, jaką ja bym chciała przestrzeń zobaczyć i wtedy zacząć to tak krok po kroku realizować.
Panie uznały, że ciekawym byłoby chodzenie na bosaka po szyszkach, tak?
Tak, chodzi tu o jakieś doznania sensualne.
I fajnie byłoby pochodzić kotkami umiejscowionymi wśród koron drzew.
Naszym marzeniem jest patrzeć z góry na świat czasami.
Też jest takie miejsce.
Jest takie miejsce, jest dość długi ten szlak. Myślę, że zobaczyć elementy szlaku z wysokości to też duża atrakcja. No a poza tym podglądać koronę drzew, ptaki gniazdujące w nich, to jest ciekawe, ja bym chciała.
Jest też wielka, ogromna wieża.
Ponad kładkę wśród koron drzew.
Ale sama wieża atrakcyjnie wygląda, bo ona jest ukryta w zieleni, ona ma drzewa w środku.
Tak, ona
jest zarośnięta, jest tajemnicza.
Cała koncepcja nie ma być przewagą nad lasem. To architektura ma się wpisać w strukturę lasu, a nie odwrotnie. Las ma dominować, ma być wyeksponowany i nie może być drugim tłem, ma być pierwszym tłem.
W ogrodzie botanicznym chodzi przede wszystkim o to, żeby dzieciarnia zrozumiała, jak żyje las, a tutaj można też sięgnąć korzeni drzew.
Korzenie drzew.
Pochodzić pomiędzy korzeniami.
Wiadomo, że poznanie też na poziomie wdrążenia się w ziemię i zobaczenia, jak wygląda struktura, której nie mamy możliwości oglądać na co dzień, jest ciekawa. Oraz nory, lisie, mrówek. To jest ciekawa struktura.
Tak być może za kilka lat będzie wyglądało marszewo. Doktor Katarzyna Żółko z Uniwersytetu Gdańskiego, czyli ta osoba, która zasadziła już mnóstwo roślin w ogrodzie botanicznym.
Znaczy, może mnóstwo to nie zasadziłam sama, a tylko, że tak powiem, wspomagałam całą grupę studentów i pracowników, którzy się aktywnie włączyli w sadzenie roślin. Przyczyniliśmy się troszeczkę, zakładając przede wszystkim sad starych odmian i po kilku latach założyliśmy kolejne dwie kolekcje, a mianowicie kolekcje roślin użytkowych i jadalnych rosnących w lesie, a także kolekcje roślin, które mogą być stosowane w lecznictwie.
Na przykład mydlnica, tak? To tak. Roślina użytkowa.
Mydlnica, roślina użytkowa nazywa się stąd mydlnicą, że bardzo często całe ziele, jeżeli weźmiemy, zgnieciemy i włożymy do wody, faktycznie uwalnia związki zwane saponinami, które tak naprawdę wschodzą w skład mydła.
A to są rośliny zapomniane, czy rośliny, którym grozi wyginięcie?
Znaczy, to są rośliny raczej zapomniane, to są rośliny powszechnie występujące. My już bardzo odeszliśmy od takiego tradycyjnego podejścia do roślin użytkowych. Bardzo często zastępujemy je różnymi substytutami, tak? Nie żywicuje się już dawno drzew, bo przestało być to opłacalne, ponieważ syntetyczne żywice bardzo dobrze zastępują te naturalne, nawet mają czasami lepsze właściwości, za wyjątkiem oczywiście użytku, jeśli chodzi o farmaceutyki. Natomiast przez to las mamy dzięki temu zdrowszy. Niemniej jednak część roślin po prostu wyszła już z użytku, z takiego częstego, normalnego użytku, a warto byłoby chyba o nich pamiętać.
Ogród tworzony jest przede wszystkim dla roślin, którym grozi wyginięcie.
Częściowo też, oprócz tych kolekcji takich, na których chcemy edukować społeczeństwo, to jedną z bardzo ważnych funkcji zapisanych w statucie Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie jest opieka nad roślinami. Między innymi tutaj na torbach i na koszulkach znalazł się symbol, kruszczyk szerokolistny, którego około 400 egzemplarzy zostały te egzemplarze przesadzone właśnie do Marszewa, gdzie tak naprawdę naprawdę mają bezpieczną przystań.
Ciekawe, skąd Państwo mają i mieli te stare drzewa owocowe?
Odmiany starych drzew owocowych są tak naprawdę inicjatywą Parku Dolina Dolnej Wisły, gdzie w Chrystkowie powstała nawet szkółka, z której można właśnie te stare odmiany pozyskiwać. I tutaj właśnie ukłon w naszą stronę spowodował, że prawie 50 różnych odmian gróż, śliw, wiśni, czereśni dostaliśmy i zostały one posadzone. Już pierwsze owoce tak naprawdę były w zeszłym roku.
Smakowała Pani?
Powiem szczerze, że akurat nie było mnie w tym czasie tutaj na terenie, natomiast były próby, więc podobno były smaczne. Niemniej jednak oczywiście sad wymaga pielęgnacji, ale ja myślę, że w momencie, kiedy zakończymy już rozbudowę ogrodu, to przywitamy wszystkich jesienią owocami z własnego sadu. Takie miejsca są potrzebne w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i takiej edukacji, o której my, mówię, znowu zapominamy, a mianowicie teraz wszechobecny internet czy dostęp do ogólnoświatowej sieci powoduje, że my zupełnie alienujemy się ze środowiska. Taka nauka przez dotyk, przez możliwość dotknięcia, zobaczenia też żywego środowiska i bycia elementem w tym środowisku, daje niezapomniane wrażenia.
Pani, bo rośnie coś tam na łące, jest tam też kawałek marszewiecki, kawałek łąki, prawda? Dzikiej starej łąki.
Tak, oczywiście jest łąka ze specyficznymi gatunkami typowymi dla polskiej łąki kwietnej. Została zachowana jako fragment, żebyśmy mogli pokazywać też rzeczy, które dawniej były powszechne, a obecnie no niestety jest ich coraz mniej.
Ale zaczęliśmy bagatelizować. No co tam rosną jakieś chwasty?
Dokładnie. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, bo Polska akurat jest takim przykładem, gdzie jeszcze stosuje się rolnictwo niewysokoprodukcyjne, więc u nas chwasty jeszcze w naszej przestrzeni się pojawiają, ale proszę sobie wyobrazić, że Duńczycy przyjechali do nas jakąś wycieczką, jedziemy sobie, był to lipiec, chyba lipiec, tak, w lipcu, jedziemy sobie i w pewnym momencie krzyk straszny w samochodzie, zatrzymać się. No oczywiście zatrzymaliśmy się na poboczu, jedziemy przez Kaszuby w stronę Kartuz, pola jak to pola, dla nas rzecz normalna, oczywista. Nagle wszyscy rozentuzjazmowani wybiegli z samochodu, okazało się, że zobaczyli chwast jeszcze u nas w miarę pospolity, bynajmniej nieczęsty, ale w niektórych miejscach jeszcze można go spotkać, zwany konkolem polnym. Gatunek, który tam tylko i wyłącznie można spotkać w ogrodzie botanicznym. W związku z powyższym ta wycieczka nagle uzyskała zupełnie inny aspekt. My tutaj chcieliśmy im pokazać rezerwaty i tak dalej. Okazało się, że zwykłe polne chwasty no, są już u nich naprawdę roślinami rzadko spotykanymi. Ja myślę, że na samym początku może to być chwast niepotrzebny, natomiast później przychodzi taki moment refleksji, zastanowienia i to naprawdę zaczyna mieć bardzo duże znaczenie i ludzie potem dorastając czasami właśnie te takie wspomnienia powodują, że no, przychylniej patrzą na tą przyrodę i czasami zastanawiam się, czy to kwas, czy to warto wyrwać, czy warto zdeptać. Tak myślę, że ta taka empatia bezpośrednia też środowiska no będzie na pewno miała jakieś pozytywne oddziaływanie na ludzi.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.